Chwała Panu Bogu. Dobrze Was widzieć tutaj, w tym miejscu i w tym czasie. Tak sobie pomyślałem, że przecież mamy piątek i można by ten czas spędzać w szkole, na uczelni, w pracy albo przy swoich obowiązkach, a wyście jednak zdecydowali, żeby przyjść na to miejsce, żeby przybyć na to miejsce i żeby mieć wspólnie społeczność z naszym Panem, Zbawicielem Jezusem Chrystusem, usiąść tak jak właśnie siedzi się w szkole i zagłębić się i zacząć po prostu słuchać jako słuchacze i jako uczniowie. Ja wiem, że uczniowie nie bardzo lubią, kiedy mówi się w ogóle o szkole, nie? Chyba też tak macie, kiedy to pada to pytanie, jak tam w ogóle w szkole, jak ci leci i coś, to raczej ucieka się od tematu. W sumie nie wiem dlaczego, no, przecież jest tylu tutaj z Was wspaniałych uczniów, którzy naprawdę mają czym się pochwalić, ale gdzieś ten temat zawsze pozostaje gdzieś taki nie do końca chciany czy lubiany. Druga rzecz, co sobie pomyślałem odnośnie tematu, który tego zjazdu, tej konferencji, jakim jest temat właśnie uczniostwa, że dobrze, że nie jesteśmy w czasie wakacji, bo to już w ogóle rozmawiać z uczniami, studentami na wakacjach o szkole, o zajęciach, o tym, że trzeba się uczyć, to jest trudna sprawa. Więc wakacji jeszcze nie mamy, ale ten przedsmak już myślę, że każdy gdzieś tam czuje. I dobrze, że możemy właśnie jeszcze przed wakacjami parę rzeczy sobie uświadomić, parę rzeczy sobie przypomnieć, bo one mają wpływ na całe nasze życie. I Łukasz dzisiaj już wspominał, ja też będę chciał podkreślić i przypomnieć, że uczniami w szkole Jezusa Chrystusa jesteśmy przez całe życie. To jest rzecz, której musimy być absolutnie świadomymi i tutaj nie ma takiego okresu w żaden sposób czasu wakacji, jakiejś przerwy międzysemestralnej czy czegoś. Tutaj po prostu jesteśmy 24 godziny na dobę. Jesteśmy uczniami Jezusa Chrystusa albo nimi po prostu nie jesteśmy. Tutaj też nie ma trzeciej opcji, nie ma trzeciej alternatywy. Jesteśmy uczniami Jezusa Chrystusa albo nimi nie jesteśmy. Ja dzisiaj chciałbym, żebyśmy się wspólnie zastanowili, jakimi uczniami jesteśmy. Myślę, że to jest ważne pytanie dla nas, bo sami wiemy z własnego doświadczenia, różnie to w życiu bywa. Jedni są, bo są. Są tacy, którzy się wybijają na tle innych, a są tacy, których trzeba po prostu ciągnąć i przepychać czasem właśnie z klasy, do kolejnej, żeby oni jakoś tam jednak wyszli kiedyś na ludzi, jak to się mówi. Także ten termin uczeń może nam się kojarzyć różnie, możemy mieć różne zdanie na ten temat. Ja bym chciał jednak, abyśmy po tym zjeździe polubili takie słowo jak uczeń. I żebyśmy polubili takie słowo jak nauczyciel. Wiem, że do nauczycieli to ten też stosunek to jest taki bardzo różny. Często się mówi, często się nakłania do tego, żeby jednak zmienić swój stosunek do nauczycieli, do tych, którzy nas w szkołach czy na uczelniach nauczają. No bo często młodzież w bardzo taki lekceważący sposób, myślę zwłaszcza właśnie w tych naszych obecnych czasach, podchodzi do tego zawodu, nie wiedząc jak on jest trudny, nie wiedząc jakim jest wyzwaniem, ale też nie każdy dobrze ten zawód wykonuje. Niezależnie od tego, w jaki sposób go wykonuje, ten szacunek jednak każdemu nauczycielowi się należy z racji tego stanowiska, jakie on zajmuje. Biblia o nauczaniu mówi nam bardzo wiele. Jedno z poleceń Pana Jezusa zapisane w ostatnim rozdziale Ewangelii Mateusza, chciałem, żebyśmy przypomnieli sobie słowa naszego Pana, one były związane, są związane właśnie przede wszystkim z uczniostwem. Poleceniem Pana Jezusa Chrystusa, Jego zaleceniem, Jego radą, Jego nakazem, który skierował do swoich uczniów już po zmartwychwstaniu. To jest ostatni rozdział, 28 Ewangelii Mateusza, od werset 19 i 20. I zobaczmy, jak brzmiał ten nakaz wydany przez samego Pana. Idźcie tedy i czyńcie uczniami wszystkie narody, chrzcząc je w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego, ucząc je przestrzegać wszystkiego, co wam przykazałem. A oto ja jestem z wami po wszystkie dni, aż do skończenia świata. Idźcie tedy i czyńcie uczniami wszystkie narody. Chciałbym bardzo mocny akcent położyć na ten właśnie wyraz uczniami. Na to słowo uczniami. Idźcie i czyńcie uczniami wszystkie narody. Zobaczmy, chrześcijaństwo, ono się zasadza, oparte jest tak naprawdę na właśnie uczniostwie, na czynieniu uczniami. I werset 20 mówi, ucząc je przestrzegać wszystkiego, co wam przykazałem. I tutaj mamy, można powiedzieć, swego rodzaju definicję chrześcijaństwa. To jest właśnie czynienie uczniami, uczniami, którzy co robią? Którzy przestrzegają nauki Pana Jezusa, ucząc ich przestrzegać wszystkiego, co wam przykazałem. To było to polecenie misyjne, to było to zadanie misyjne, które właśnie po dzień dzisiejszy jest dzięki Bogu, dzięki Bożej łasce kontynuowane. Dzisiaj ciągle właśnie i stale i nieprzerwanie są pozyskiwane nowe osoby, nowe serca, które stają się uczniami w szkole Jezusa Chrystusa, którzy stają się nie tylko chrześcijanami, stają się właśnie przede wszystkim, powiedziałbym, uczniami. I drugi werset, który chciałbym na początku wspomnieć, to jest ten werset przewodni tego zjazdu, 10 rozdział Ewangelii Marka, a werset 24, myśl, która tutaj jest... Przepraszam, nie 10 rozdział. Ewangelia Mateusza, przepraszam. 10 rozdział Ewangelii Mateusza, 24 werset. Nie jest uczeń nad mistrza, ani sługa nad swego pana. Wystarczy uczniowi, aby był jak jego mistrz, a sługa jak jego pan. To jest właśnie ten fragment, ten 25 werset. Pierwsza jego część, którą przeczytaliśmy. Wystarczy uczniowi, aby był jak jego mistrz, a sługa jak jego pan. Więc tutaj widzimy drugą bardzo wyraźną rzecz, takie polecenie, pragnienie Pana Jezusa. Pierwsze to było czynić uczniami wszystkie narody, a tutaj z tego fragmentu dowiadujemy się, że taka cecha właśnie Bożego dziecka to jest właśnie, aby stawać się jak jego mistrz. Stawać się jak jego mistrz, czyli być uczniem i stawać się jak jego mistrz. To są te rzeczy, których Pan Jezus od nas oczekuje. Ja uważam i taką bym wysunął tezę, że to jest właśnie tak naprawdę istota chrześcijaństwa. Być uczniem, który naśladuje swojego nauczyciela, który wciąż dąży do tego w swoim życiu, aby być tak jak on, aby tak jak on żyć, tak jak on postępować, tak jak on myśleć, tak jak on zachowywać się. I tutaj chciałbym, żebyśmy odczytali jeszcze z listu do Efezjan, 5 rozdział i 1 werset, który tak bardzo wyraźnie apostoł Paweł tutaj zaznacza rolę ucznia, naszą rolę, to Boże oczekiwanie. 5 rozdział listu apostoła Pawła do Efezjan, werset 1, gdzie my czytamy takie zalecenie, takie postanowienie. Bądźcie więc naśladowcami Boga jako dzieci umiłowane. Tak bardzo nam wyraźnie i jednoznacznie Słowo Boże mówi. Bądźcie naśladowcami Boga jako dzieci umiłowane. Tak sobie pomyślałem, że w tej szkole Pana Jezusa są dwie rzeczy równie ważne. Trochę inaczej jak to jest w tych szkołach czy uczelniach, które my znamy, czy do których uczęszczamy. Ja myślę, że u nas mimo wszystko w tych naszych szkołach tak mniej więcej szacunkowo, oczywiście od profilu może to się różnić, ale myślę, że tak nacisk położony jest w 90% na teorię, a praktykę powiedziałbym jakieś 10%. Tak to mi się mniej więcej wydaje. Mówię, na niektórych szkołach czy uczelniach może być ta proporcja oczywiście zachwiana, ale myślę, że zawsze zdecydowanie więcej jest tego czasu właśnie, kiedy uczymy się po prostu czystych teorii. Uczymy się, wkuwamy na pamięć, przyswajamy sobie w taki czy w inny sposób. I to jest teoria. Bardzo mało właśnie praktyki. Tutaj w szkole Pana Jezusa ja bym postawił znak równości, że my uczymy się teorii i od razu przechodzimy do praktyki, od razu przechodzimy do praktycznego działania i sprawdzenia, czy to, co nauczyłem się ze Słowa Bożego, jak to właśnie działa w moim życiu. To jest takie, wiecie, laboratorium. W szkołach to jest laboratorium, prawda? Tam, gdzie się robi eksperymenty, doświadczenia i sprawdza się te różne wzory i tak dalej, czy to faktycznie tak działa i tak działać powinno. Nasze laboratorium to jest nasze życie. Nasze laboratorium to jest nasze życie i każdy uczeń w szkole Pana Jezusa jest poddawany właśnie różnego rodzaju doświadczeniom, egzaminom, sprawdzianom, tego, jak nauczyliśmy się tej teorii, jakimi byliśmy słuchaczami, czy mieliśmy otwarte serca właśnie, aby słuchać, ale słuchać z takim pragnieniem, z takim postanowieniem, żeby czegoś konkretnego się nauczyć. Nauczyć to znaczy po to, żeby później umieć to zastosować w praktyczny sposób, pokazać to w praktyczny sposób, żeby to nie pozostało tylko na tym poziomie teorii, znajomości, tego, że tak należy robić. Ja myślę, że wielu jest takich ludzi właśnie, teoretyków, którzy nawet wiedzą, jak należy postępować, co jest, co się Bogu podoba, co się Bogu nie podoba, ale przełożyć to na praktyczne życie, to już jest takich coraz mniej. Padło dzisiaj takie stwierdzenie, że uczymy się przez całe życie. Nie wiem, czy zgadzacie się z tym, czy się z tym nie zgadzacie. Może jest ktoś, kto ma inne zdanie. Absolutnie każdy może mieć swój pogląd i swoje spojrzenie na dany temat. Ja należę do tego grona zwolenników, tych, którzy twierdzą, że absolutnie uważam, że człowiek uczy się przez całe życie. Ostatnio usłyszałem takie zdanie, które bardzo mi się spodobało, że dzień, w którym człowiek przestaje się uczyć, to jest dzień jego śmierci, tak naprawdę. Dzień, w którym człowiek przestaje się uczyć, to jest dzień jego śmierci. I my nie dopuśćmy do tego w naszym życiu. Ja mówię teraz o życiu duchowym i na nim chciałbym skoncentrować się i skupić, żeby nastąpił taki dzień, kiedy dojdę do wniosku, że ja już wiem wszystko, że mi już uczyć się niczego nie potrzeba. To jest dzień mojej śmierci, takiej mojej duchowej śmierci. Także niech nas Pan Bóg od tego zachowa. Na jedną rzecz chciałbym jeszcze zwrócić naszą uwagę, zanim zaczęto posługiwać się takim terminem powszechnie nam znanym chrześcijanin, to wcześniej wyznawcy Jezusa Chrystusa, oni właśnie byli przez ten pewien okres takiego czasu, oni nosili jedno miano, nazywano ich po prostu uczniami. W Dziejach Apostolskich 11 rozdział, 26 werset, my czytamy tutaj o Antiochii, gdzie właśnie po raz pierwszy nazwano, no właśnie kogo? Nazwano uczniów chrześcijanami. Także jak będziecie czytać Biblię, to zwróćcie uwagę, jak wiele właśnie do tego czasu, jak często podkreślane jest, że byli ci, którzy uwierzyli w Jezusa Chrystusa, byli właśnie przedstawiani jako uczniowie. Tutaj później ten Dzieje Apostolskie, 11 rozdział, 26 werset, kiedy nazwano ich po raz pierwszy chrześcijanami. No i później troszeczkę już inaczej jest przedstawiane właśnie uczniostwo, ale całe sedno, cały sens chrześcijaństwa, on jest oparty na uczniostwie. I to bym chciał bardzo wyraźnie powiedzieć, podkreślić i zaznaczyć. Więc przeczytajmy ten 26 werset, żebyśmy mieli wszyscy jasność. A gdy go znalazł, przyprowadził go do Antiochii i tak się ich sprawy ułożyły, że przez cały rok przebywali razem w zborze i nauczali wielu ludzi. W Antiochii też nazwano po raz pierwszy uczniów chrześcijanami. My widzimy właśnie, co robili tutaj uczniowie, co robili apostołowie. Oni przybywali, oni pozyskiwali uczniów, tak jak powiedział Pan Jezus, tak jak zalecił, aby czynić wszystkie narody uczniami i później właśnie nauczać prawd tego wszystkiego, co przekazał Pan Jezus. I tak też czyniono. I my widzimy, przez cały rok przebywali razem w zborze i co? I nauczali wielu ludzi. I nauczali wielu ludzi. I tam po raz pierwszy nazwano uczniów chrześcijanami. Czasem niektórzy mają pojęcie, takie zrozumienie, że chrześcijanin to jest termin, który pochodzi od słowa chrzest. Istota tego pochodzenia, tego słowa rdzeń, to jest właśnie od Chrystusa. Czyli naśladowca Chrystusa tak naprawdę. Trudno w naszym języku, myślę, znaleźć takie no, bardziej dokładne, może odpowiadające słowo, no nie wiem, chrystusowy, chrystianin, różne gdzieś tam próby się pojawiają. Natomiast bądźmy świadomi tego, że słowo chrześcijanin, wyraz chrześcijanin, on niesie w sobie, nieść powinien treść, która brzmi naśladowca Jezusa Chrystusa. Naśladowca Jezusa Chrystusa, chrześcijanin, inaczej mówiąc właśnie uczeń Jezusa Chrystusa. No i ten termin właśnie uczeń, my możemy popatrzeć do Słowa Bożego, on tak w pewien sposób ewoluuje. Później pojawiają się w listach apostołów już określenia do ludzi w stosunku do ludzi wierzących, że są to święci, że są to ludzie wybrani, co absolutnie nie zmienia faktu, że oni cały czas pozostają uczniami. Że cały czas pozostają uczniami. Także chciałbym, abyśmy właśnie dzisiaj spędzili i spędzać będziemy i dziś, i jutro ten czas i chwilę na rozważaniu właśnie tematu uczniostwa, tego, czym jest uczniostwo. Ja chciałbym, żebyśmy dzisiaj zastanowili się, jakie jest to nasze osobiste uczniostwo. Czy my podchodzimy z uśmiechem i z radością do tego, kiedy mamy zdawać kolejny egzamin, czy jest to dla nas jakiś ciężar, znowu coś, musimy przez coś przechodzić. Jak to jest właśnie z tym naszym takim duchowym właśnie rozwojem? Jak wygląda nasze duchowe uczniostwo w szkole Jezusa Chrystusa? Czy z radością przechodzimy do kolejnej klasy, czy trzeba nas gdzieś na siłę ciągnąć? A może jest tak, że czasem jakąś klasę powtarzamy? To różnie może być, prawda? Także tutaj chciałbym, żebyśmy sobie wspólnie zastanowili się i zobaczyli poprzez Słowo Boże przede wszystkim to, jakim jestem uczniem, a drugie, to czego mi jeszcze brakuje i w co powinienem się wyposażyć, żeby być dobrym uczniem. Żeby być dobrym uczniem Jezusa Chrystusa. Jeśli chodzi o taką starotestamentową, starożytną nawet powiedziałbym, spojrzenie na naukę, tam było coś bardzo charakterystycznego. W dzisiejszych czasach mam wrażenie, że to trochę jednak zanikło, ale w tamtych czasach było tak, że był właśnie nauczyciel, była osoba, którą zwano nauczycielem, którą zwano mistrzem, która skupiała wokół siebie grono jakichś ludzi, których zwano uczniami tego nauczyciela i tego mistrza. I to byli ci, którzy chłonęli całym sobą po prostu naukę swojego mistrza, swojego nauczyciela. Oni chłonęli, oni przyswajali, oni się uczyli. On dla nich był najwyższym autorytetem i co powiedział nauczyciel, co powiedział mistrz, tak należało zrobić, tak należało myśleć, tak należało się wyglądać, ubierać, tak należało postępować, tak należało mówić, tak należało się zachowywać. To było coś dużo więcej niż przyswajanie nauki. To chciałbym, żebyśmy też zrozumieli w kontekście tych wersetów, które są czytane, kiedy jest mowa właśnie o Panu Jezusie jako nauczycielu, kiedy o Nim jest mowa jako o mistrzu, że nie tylko właśnie to uczniostwo zasadzało się na tym, że przyswajana została nauka, że ludzie dowiedzieli się czegoś więcej o Bożym Królestwie, o warunkach wejścia tam, o tym, co, jak ono wygląda z tej drugiej strony, to co opowiadał Pan Jezus, co przedstawiał. To nie tylko właśnie ta sfera taka intelektualna, ale coś dużo więcej. Naśladowca, uczeń to właśnie przede wszystkim naśladowca, ten, który miał też pójść i naśladować. Jak najwięcej przebywać ze swoim mistrzem, żeby przejąć jego właśnie sposób życia, jego sposób myślenia i później samemu właśnie w swoim życiu to praktykować. Więc tak niegdyś byli postrzegani nauczyciele. No dzisiaj jest zupełnie inaczej. My ten obraz nauczyciela mamy zupełnie taki i wypaczony, i skrzywiony, i nie taki, jaki on być powinien, a czasem też i ci nauczyciele takiego przykładu swoim życiem nie dają i skupiają się tylko i wyłącznie na przedmiocie, którego uczą. Także to tutaj coś mówimy o czymś dużo większym i mówimy o czymś dużo, dużo szerszym. Co jeszcze chciałbym zaznaczyć, że właśnie chrześcijaństwo to jest wprowadzanie nauki Pana Jezusa do swojego osobistego życia i chrześcijanin, on czyni to tak naprawdę z radością. Nie pod przymusem. Nieraz właśnie tak daje się zauważyć, wyczuć czasem, że ktoś coś robi właśnie pod groźbą kary, bo się boi, robi coś z przymusu właśnie. Myślę, że Pan Jezus przede wszystkim szuka właśnie takich, którzy z całego serca będą szli za Nim i Go naśladowali. Nie, On nikogo nie przymuszał, aby szedł za Nim, ale szukał tych ludzi, którzy mają otwarte serce, którzy mają szczere serce, ochotne, aby iść za Nim, dla których radością jest uczyć się od Pana Jezusa i radością jest później to praktykować. Radością jest zdawać kolejny egzamin właśnie w tym duchowym życiu. I ja chciałbym, żebyśmy my, którzy jesteśmy na tym miejscu, do takiego grona należeli. Żebyśmy byli takimi właśnie, którzy z radością będą przejmować cechy Pana Jezusa, wprowadzać je do swojego życia, zdawać kolejne egzaminy, przechodzić kolejne etapy w swoim życiu, ale właśnie nie dlatego, że się boję. Nie pod jakąś groźbą kary, ale właśnie z radością i z ogromną satysfakcją zrobiłem kolejny krok, zrobiłem kolejny kroczek, w którym przybliżyłem się do mojego Pana, w którym czegoś się więcej nauczyłem i mogłem to realizować w taki bardzo praktyczny sposób. Także chciałem również, abyśmy na to zwrócili uwagę. Biblia bardzo dużo mówi na temat uczniostwa. Naprawdę, kiedy ten temat zacząłem analizować, kiedy zacząłem na niego spoglądać bliżej, to zobaczyłem, jak wiele, wiele miejsc poświęconych jest właśnie tematowi uczniostwa, tego, jakie cechy uczeń Pana Jezusa powinien posiadać oraz tego, czego robić nie powinien. Bardzo wyraźnie Pan Jezus i Słowo Boże właśnie naucza, pokazuje nam, co zrobić, aby tego statusu ucznia nie utracić. Aby tego statusu ucznia nie utracić. Wiecie, w końcu też i w naszych szkołach czy uczelniach jest pewna taka granica, do której się kogoś można ciągnąć i tolerować, prawda? A w końcu no, przychodzi moment i po prostu trzeba się czasem rozstać z takim zupełnie niesfornym uczniem czy studentem. Po prostu się go z uczelni wyrzuca, tak mówiąc trochę nieładnie. No, z uczniostwem naszym w kościele, w tej szkole Pana Jezusa no też niestety może być podobnie. No może nikt ciebie nie wyrzuci, ale ten status ucznia naprawdę można utracić. Naprawdę można go utracić. I co zrobić, żeby go nie utracić? Zaraz będziemy czytać, analizować, zastanawiać się nad Słowem Bożym. Jedną rzecz chciałbym jeszcze tylko do was skierować. Kiedy będziemy czytać fragmenty dotyczące uczniostwa, postawy, jaką powinien posiadać, charakteryzować się uczeń Pana Jezusa, to ja bym prosił, aby każdy odnosił te fragmenty i miejsca Słowa Bożego bezpośrednio do siebie. Nie adresujmy tego do kolegi, koleżanki, do mamy, taty, brata, siostry, kogoś jeszcze, ale zaadresujmy je do siebie. Popatrzmy po prostu do Słowa Bożego, posłuchajmy, co mówi nam Słowo Boże i po prostu zobaczmy, w którym miejscu i w jakim położeniu się po prostu my znajdujemy. To tyle może tytułem nieco przydługiego wstępu, ale przejdźmy już do rzeczy. Otwórzmy Ewangelię Łukasza, 14 rozdział. Przeczytajmy trzy wersety. 14 rozdział Ewangelii Łukasza, 25, 26 i 27 werset. Na początek te trzy wersety przeczytajmy. A szły z nim liczne tłumy i obróciwszy się, rzekł do nich: jeśli kto przychodzi do mnie, a nie ma w nienawiści ojca swego i matki i żony i dzieci i braci i sióstr, a nawet i życia swego, nie może być uczniem moim. Kto nie dźwiga krzyża swojego, a idzie za mną, nie może być uczniem moim. Zobaczmy, to jest takie no, niesamowite miejsce. Takie czytałem, starałem się sobie wyobrazić, jak to wyglądało w rzeczywistości Pana Jezusa, który idzie i za nim te liczne tłumy, które po prostu chodziły z miejsca na miejsce, gdzie Pan Jezus się przemierzał, tam po prostu niejednokrotnie czytamy, że taki wokół Niego panował ścisk, panował taki po prostu wielki tłum, który za Nim podążał. I kiedy Pan Jezus się zatrzymywał, no to tłum się również zatrzymywał. Słuchali słowa, które Pan Jezus głosił. Byli uzdrawiani, uwalniani. Wiele się działo wspaniałych rzeczy w obecności Pana Jezusa. No ale tutaj właśnie mamy opis takiego momentu, gdzie Pan Jezus szedł, a za Nim szły liczne tłumy. I co zrobił Pan Jezus tutaj? To jest bardzo niesamowite, dla mnie niesamowite miejsce właśnie. Nie zatrzymał się, nie usiadł, nie rozpoczął jakiegoś takiego szczególnego nauczania i wykładu, ale po prostu odwrócił się do tego tłumu, który za nim szedł, którego miał świadomość, że za nim idzie i zrobił coś, co nazwałbym takim określeniem antyreklamą chrześcijaństwa. Antyreklamę. No bo jak traktować inaczej te słowa, gdy po prostu, ja wiem, jak ludzie często właśnie mają takie nastawienie, no pójść z tłumem, wiecie, to jest tak łatwo, nie? To się tak mniej myśli wtedy po prostu. Tutaj idą i nagle Pan Jezus odwraca się i mówi do nich takie słowa. Jeśli kto przychodzi do mnie, a nie ma w nienawiści ojca swego i matki i żony i dzieci i braci i sióstr, a nawet i życia swego, nie może być uczniem moim. Odwraca się Pan Jezus i mówi bardzo takie mocne, twarde, radykalne, jednoznaczne słowa. Myślę, że ci słuchacze nie tego się spodziewali. Myślę, że absolutnie nie liczyli, że takie słowa przyjdzie im właśnie usłyszeć. Raczej z innym nastawieniem i raczej z innym oczekiwaniem się podążali w tym tłumie. A tutaj słyszą takie słowa. Jakby właśnie tego, żeby dobrze się zastanowili. Tego, żeby dokładnie się zastanowili, czego oni w życiu oczekują i czego tak naprawdę w swoim życiu chcą. Czy oni chcą być uczniami Pana Jezusa, czy tylko chcą podążać w tym tłumie, bo jest wygodniej, bo jest fajniej, bo jest ciekawie, bo to coś nowego po prostu, co się wydarzyło, a jeszcze poparte takim wspaniałym Bożym działaniem, tak popłynąć na tej fali właśnie entuzjazmu i tłumu. Czy czy tego naprawdę Pan Jezus chciał i czy On takich ludzi szukał. On szukał naśladowców. I tutaj bardzo wyraźnie mówi o uczniostwie, ale mówi o uczniostwie w inny sposób. Mówi o tym, kto nie może być uczniem Pana Jezusa. Kto nie może być uczniem Pana Jezusa. I w tym wersecie 26 właśnie czytamy, kto nie ma w nienawiści swojego ojca, matki, żony, dzieci, braci i sióstr, a nawet życia swego. Kto nie ma w nienawiści. Ja powiem wam szczerze, że kilka razy i w różnych tłumaczeniach sprawdzałem, czy to na pewno tam jest użyte to słowo nienawiść. Czy tam naprawdę użyte jest słowo nienawiść. Wszędzie, praktycznie w każdym tłumaczeniu tam wyraźnie stoi po prostu nienawiść, więc możemy sobie zadać pytanie, o jaką tutaj nienawiść chodzi, skoro Biblia mówi tyle o miłości, jak to mamy właśnie szanować jedni drugich, jak bardzo mamy miłować jedni drugich i jak to wszystko właśnie powinno w naszym życiu wyglądać i funkcjonować w relacji do drugiego człowieka, a tym bardziej w stosunku do swoich najbliższych, do swoich domowników, w stosunku do rodziców, do dzieci, męża, żony, tak jak tutaj czytamy. Więc mówi Pan Jezus, że kto nie ma w nienawiści tych swoich najbliższych i swojego życia, nie może być jego uczniem. Jaka to jest ta nienawiść? Myślę, że kilka zdań należy nam się takiego wytłumaczenia, przedstawienia, rozwinięcia tej myśli. Nienawiść w ogóle sama w sobie jest przeciwieństwem miłości, prawda? Ona jest po drugiej stronie, na drugim biegunie w stosunku do miłości. A tutaj właśnie czytamy o tej nienawiści. Na pewno musiało to bardzo mocno ludzi zszokować w takim pierwszym właśnie odruchu, kiedy usłyszeli te słowa. Kto nie ma w nienawiści tych najbliższych. Myślę, uważam, że nienawiść, o której mowa jest tutaj, to jest właśnie nie taka nienawiść, jaką my rozumiemy potocznie, że mamy znienawidzieć, unikać kontaktu, źle mówić, postępować w stosunku do tych osób. Nienawiść raczej, która ma takie zabarwienie, jedno z tłumaczeń takich angielskich, uważam, że ono tak dosadnie oddało treść, jeśli kto miłuje swoich bliskich bardziej niż mnie, to właśnie w tym sensie. Czyli taka nienawiść, wymowa tego wersetu, pokazanie, że jeśli coś w życiu człowieka jest ważniejszego niż Jezus Chrystus, jeśli ważniejsza jest relacja właśnie między nawet dwojgiem bardzo ściśle blisko siebie żyjących ludzi, jeśli człowiek to stawia ponad relacje z Jezusem Chrystusem, ponad życie dla Jezusa i ponad oczekiwania dla Jezusa Chrystusa, to nie może być właśnie takim uczniem. Ja myślę, że słyszeliśmy wiele świadectw w życiu i być może sami też przeżywaliśmy to w naszym osobistym życiu, gdzie przyszło, że nawraca się jedna osoba w rodzinie. Niektórzy są na tym, myślę, miejscu, którzy są takimi pionierami w swoich rodzinach, jeśli chodzi o nawrócenie. I nie zawsze ta reakcja rodziny jest taka, wiecie, przyjemna, taka miła, taka sympatyczna. I możemy naprawdę wielu krzywd, wielu przykrości po prostu ze strony tych najbliższych doznać. Ja myślę, że tutaj właśnie ta nienawiść to jest właśnie, to jest taka nienawiść, że ja kocham bardziej Jezusa niż po prostu jakiekolwiek inne relacje, które łączą mnie z innymi ludźmi. Ja mam takiego znajomego, razem studiowaliśmy, to był taki mój kolega, który się zaczął nawracać, zaczął się przybliżać do Pana Boga. I tak bardzo ładnie szedł, wspaniale się rozwijał. Ja już byłem przekonany, że sobie w życiu takim duchowym poradzi. I on kiedy, u niego w domu miał bardzo mocne relacje z rodzicami. No i oczywiście rodzice to byli absolutnie tak zdecydowanie, tak bardzo mocno przeciwni temu, że on mógłby po prostu żyć inaczej, że mógłby, jak to mówią, potocznie zmienić wiarę. Dla nich to było niewyobrażalne, ale oni nie robili mu zakazów jakichś, nie robili mu kłótni i awantur, działali w inny sposób. On jak wyjeżdżał na nabożeństwo, to mama stała ze łzami w drzwiach. Stała po prostu ze łzami, zapłakana po prostu. Synu, co ty robisz? Jemu serce pękało po prostu. Kiedy on jechał na nabożeństwo, to wyobraźcie sobie, jaki obraz i co musi się dziać w umyśle człowieka, który z takim obrazem wychodzi z domu, mając pewien sposób taką narzuconą poczucie ogromnej krzywdy, którą on wyrządza, poczucie ogromnej winy takiej właśnie, które też zaczyna właśnie występować, bo on widzi tą swoją zapłakaną mamę, która stoi w drzwiach. Jak to później, jak przeżywać w ogóle tą radość z Bogiem, tą społeczność, kiedy człowiek, to jest naprawdę głębokie przeżycia i to nie każdy coś takiego w życiu przeżywa, doświadcza. Możemy sobie tylko to jakoś po części wyobrażać, ale myślę, że Bóg jest niesamowity. No i właśnie, czy jestem w stanie, czy jestem gotowy poświęcić tą relację, tą zapłakaną mamę i obrać Jezusa Chrystusa? To jest taki ogromny dylemat po prostu, przed którym stoi człowiek. Ja mówię, no nie każdy z tym się po prostu zetknął czy zetknie, ale takie przypadki są i myślę, gdybyśmy umożliwili nawet tutaj przedstawienie, podzielenie się świadectwami, to byśmy przynajmniej kilka mogli takich właśnie świadectw usłyszeć, jak to bardzo, jakie to jest bolesne, jakie to jest trudne, jakie to jest przykre. No i tutaj właśnie moje zrozumienie tego właśnie wersetu i tej nienawiści to jest właśnie tak, jak przedstawiam, że jeśli ktoś miłuje kogokolwiek innego bardziej niż Jezusa Chrystusa, nie jest gotowy nawet do pozostawienia właśnie, do takiego poświęcenia się w imię miłości do Jezusa Chrystusa, to taki człowiek nie może być po prostu uczniem Pana Jezusa. Tak jak mówiłem właśnie, to jedno znalazłem takie tłumaczenie angielskie, którym ten werset brzmiał: jeśli kto nie kocha ojca, matki mniej niż mnie. Jeśli kto nie kocha mniej niż mnie. Pan Jezus domaga się od nas pełnej, absolutnej miłości. Otwarcia całego serca po prostu dla Niego, dla Ewangelii. I takiego całkowitego poświęcenia ponad wszelką relację. Ile w relacjach takich małżeńskich właśnie, gdzie jedno się sprzeciwia drugie. W relacji właśnie rodzic-dziecko, odwrotnie. No to my te historie znamy. To nie są przykłady jakieś zamierzchłe, ale też i przecież współczesne. Także my kochać mamy ludzi zawsze i wszędzie. Słowo Boże nas absolutnie obliguje do tego, abyśmy kochali, pałali miłością do każdego człowieka, do Pana Boga i do bliźniego. To są dwa przykazania, na których oparty jest cały zakon i prorocy. Tak mówi nam Słowo Boże. Ale w tej naszej miłości nam powinna jedna rzecz absolutnie przyświecać. Powinniśmy być jej absolutnie świadomi, że ta miłość do ludzi, ona nie może i nie powinna przysłonić miłości do Jezusa Chrystusa. Jeśli staniemy przed jakimś takim właśnie wyborem, to aby właśnie ta relacja międzyludzka nie spowodowała tego, że ja nie pójdę za Jezusem Chrystusem. Albo nie spowodowała tego, że ja po prostu nie będę żył zgodnie z oczekiwaniami, o których Słowo Boże mi mówi. Tego musimy być po prostu świadomi i czasem w takich okolicznościach i w takich sytuacjach również możemy się znaleźć. Pan Jezus mówi, no to jest próba dla ucznia. Jeśli myślisz inaczej, jeśli nie jesteś gotowy, mówi Pan Jezus, nie możesz być moim uczniem. To są słowa Pana Jezusa i takie słowa właśnie, dlatego powiedziałem na początku, użyłem takiego zwrotu, że taka, no, swego rodzaju antyreklama, prawda? No, wszystko się robi, żyjemy w ogóle w takim czasie takich różnych dziwnych, trudno to nazwać Ewangelii, w cudzysłowie Ewangelii, gdzie przyjmuje się każdego i mówi się każdemu, jaki jest wspaniały, cudowny, w ogóle nic nie musisz robić, nic nie musisz w ogóle zmieniać, Bóg nie ma żadnych oczekiwań w stosunku do ciebie, super po prostu, że jesteś, fajnie po prostu, że jesteś, czuj się po prostu jak najlepiej i rób na co masz ochotę, Bóg ciebie przyjmuje. A tutaj Pan Jezus przedstawia zupełnie coś innego. Mówi, że jeśli nie jesteś gotowy do takiego wyrzeczenia, nie możesz być jego uczniem. W 27 wersecie czytamy, kto nie dźwiga krzyża swojego, a idzie za mną, nie może być uczniem moim. Tutaj znowu dalej Pan Jezus kontynuuje swoją naukę, kontynuuje, rozwija dalej tą myśl uczniostwa i mówi, że człowiek, który nie dźwiga swojego krzyża, też nie może być uczniem Pana Jezusa. I tutaj chciałbym na chwilę też się zatrzymać, abyśmy wspólnie zastanowili się, czym jest krzyż. Czym jest ten krzyż, o którym tutaj czytamy w Słowie Bożym. Kto nie dźwiga swojego krzyża. Chciałbym na to zwrócić uwagę i podkreślić, że jest napisane swojego krzyża. Nie czyjegoś, nie cudzego, nie krzyża Pana Jezusa, ale kto nie dźwiga swojego krzyża, a idzie za mną, mówi Pan Jezus, nie może być moim uczniem. Co tu pokazuje? Że jest możliwość, że są osoby, są ludzie, są może tłumy, które idą za Jezusem, ale nie dźwigają swojego krzyża, ale nie biorą swojego krzyża. Z czym nam się kojarzy krzyż? Pierwsza myśl, która powinno nam się rodzić i myślę, przychodzi nam na myśl, to jest to, że jest to narzędzie zbrodni. To, że jest to narzędzie służące do uśmiercania drugiego człowieka. Gdy tak czytamy kontekst, ten werset 26 przed chwilą przez nas analizowany, takiej gotowości poświęcenia się całkowitego dla Pana Jezusa, ten właśnie jako pierwszą rzecz w znaczeniu tego krzyża wymienił właśnie gotowość do oddania swojego życia. Wiecie, my żyjemy w kraju, w którym mamy, uważam, ogromną tolerancję, w którym żyje nam się, czasem narzekamy, że to nie tak i to coś tam byśmy chcieli pozmieniać, natomiast patrząc tak naprawdę ogólnie, to mamy kraj ogromnej tolerancji, możemy się spokojnie zgromadzać, możemy spokojnie przyjechać, mogliśmy tutaj do Lubina, możemy modlić się, możemy śpiewać, organizować konferencje, ile tylko mamy na to sił i ochoty. Nikt nam nie przeszkadza. Natomiast wiecie, z pewnością zetknęliście się, ja tylko przypomnę pewną statystykę, że na świecie prześladowanych w dzisiejszym czasie, teraz, w XXI wieku, jest średnio rocznie około 200 milionów chrześcijan. Wiecie, 200 milionów to jest raczej duża liczba, prawda? Chrześcijan oczywiście tam różnych, ogólnie tam są po prostu zebrani. Ci, którzy no, wyznają Jezusa Chrystusa ogólnie, czyli około 200 milionów ludzi na świecie cierpi prześladowanie z powodu tego, że są wierzącymi, że są wyznawcami Jezusa Chrystusa. Równie przerażająca jest statystyka tych, którzy giną w wyniku tego, że wierzą w Jezusa Chrystusa. Rocznie około 170 tysięcy ludzi. 170 tysięcy, to tak myślę dwa razy takie miasto Lubin mniej więcej, nie? Wymiera po prostu tylko z tego powodu, że ludzie są właśnie wierzący. Zobaczcie, jakie statystyki. To nie jest sprzed 2000 lat, to nie jest czas średniowiecza. To jest XXI wiek, rozwój niesamowitej techniki cywilizacji, oświecenia i czego tam jeszcze. Po prostu XXI wiek. Rocznie około 170 tysięcy. Ktoś policzył od początku chrześcijaństwa, zajmował się taką statystyką, mniej więcej sobie tam patrząc na różne liczby, że od początku chrześcijaństwa do dzisiejszych czasów przyjmuje się, że prawdopodobnie zginęło z powodu wiary około 80 milionów chrześcijan. 80 milionów chrześcijan, którzy nie zaparli się Jezusa i poszli za Nim aż po śmierć. Poszli aż tak mówiąc obrazowo właśnie na krzyż, oddając swoje życie. Także to, co my czytamy tutaj właśnie, to nie jest tylko jakiś obraz, kto nie dźwiga krzyża swojego, ale ja tak właśnie odczytuję właśnie pewną taką gotowość, którą powinien człowiek w sobie posiadać do oddania swojego życia dla Pana Jezusa, za wiarę, za Ewangelię. No, ogromne to jest wyzwanie, ale na pewno nie jest to tylko teoria i nie jest to jakaś przenośnia. 80 milionów ludzi, to jest tak jak mówię, no szacunkowe do dnia dzisiejszego, ilu chrześcijan właśnie poniosło dotąd śmierć. A rocznie, pamiętajmy, 170 tysięcy osób rocznie swoje życie oddaje za wiarę w Jezusa. Tego, że po prostu nie chcą się wyrzec wiary w Jezusa Chrystusa. Także to jest taka myśl. Apostoł Paweł to już ujął w drugim liście do Koryntian, w 4 rozdziale, w 11 wersecie. Drugi list do Koryntian, 4 rozdział, 11 werset. My wiemy te początki chrześcijaństwa, jakie one również były i mamy męczenników opisanych na stronicach Słowa Bożego. I apostoł Paweł żył ze świadomością tego, że jego życie może w każdej chwili się zakończyć. On doskonale miał tego świadomość i sam przeżył ukamienowanie. Dzięki Bogu te kamienie go nie zabiły, chociaż wszystkim wydawało się, że on już nie żyje, ale on wstał. Poszedł dalej głosić Słowo Boże. Nie było go to w stanie zatrzymać. Ale napisał właśnie w drugim liście do Koryntian, w 4 rozdziale, w 11 wersecie. Zawsze bowiem my, którzy żyjemy dla Jezusa na śmierć, wydawani bywamy, aby i życie Jezusa na śmiertelnym ciele naszym się ujawniło. Zawsze bowiem my, którzy żyjemy dla Jezusa na śmierć, wydawani bywamy. Wydawani na śmierć. Dlatego wspomniałem na początku, że my żyjemy w kraju, w którym mamy naprawdę niesamowitą wolność, w którym nie mamy takich cierpień, nie mamy takich prześladowań. Dziękujmy za to Bogu. Dziękujmy Bogu. Cieszmy się i korzystajmy właśnie z tego, co mamy. Druga rzecz, którą chciałbym powiedzieć na temat krzyża, to jest krzyż, który służy nam do krzyżowania naszej grzesznej natury, do krzyżowania naszych namiętności, tego, co jest w nas ziemskiego. Apostoł Paweł w kilku miejscach taką myśl rozwinął dotyczącą właśnie tego rodzaju, czy tego znaczenia krzyża. W liście do Galacjan, doskonale znany werset w 2 rozdziale, 20 werset listu do Galacjan, apostoł Paweł tutaj wspaniale napisał, z taką radością, z taką, powiedziałbym, lekkością napisał: z Chrystusem jestem ukrzyżowany. Żyję więc już nie ja, ale żyje we mnie Chrystus, a obecne życie moje w ciele jest życiem w wierze w Syna Bożego, który mnie umiłował i wydał samego siebie za mnie. Z Chrystusem jestem ukrzyżowany. Widzimy krzyż, który apostoł Paweł wziął, niósł. To był ten krzyż, na którym on ukrzyżował siebie razem z Chrystusem. On ukrzyżował siebie, aby nie żyć już dla siebie, ale żyć po prostu dla Jezusa Chrystusa. Aby żyć tym zupełnie nowym życiem. To jest w ogóle krzyż w życiu chrześcijanina, to jest rzecz, której absolutnie w żaden sposób nie możemy ominąć. Z jednej strony przychodzimy pod krzyż Pana Jezusa, aby doznać łaski przebaczenia, aby ta moc Jego krwi właśnie oczyściła nasze serca, oczyściła nasze sumienia, aby Pan Jezus nas zbawił. Ale z drugiej strony też mamy właśnie wziąć swój krzyż, na którym to my mamy zostać ukrzyżowani. W sensie nasze grzeszne namiętności, grzeszne pożądliwości, to co nas po prostu wcześniej było powodem grzechu i tego, że Pan Jezus za nas musiał umrzeć. To, co było powodem, to, co powinno zostać przybite do tego krzyża. I my w liście do Kolosan w trzecim rozdziale listu do Kolosan, przeczytajmy ten fragment, który przekonany jestem, że również znacie, od wersetu 3 po 9. Zobaczmy o takiej właśnie starej naturze, która jest, mieszka w grzesznym człowieku, która została właśnie przemieniona, gdzie człowiek został usprawiedliwiony przez Pana Jezusa. I tutaj apostoł Paweł przypomina, że umarliście bowiem, a życie wasze jest ukryte z Chrystusem w Bogu. To moglibyśmy sobie zadać pytanie, to dlaczego czasem grzeszymy? To dlaczego czasem nam się zdarza, że coś z tej mojej starej natury grzesznej po prostu się odezwie i weźmie nade mną górę? I pójdę za tą myślą i ulegnę. I mam potem wyrzuty sumienia. Potem przychodzę, szukam Bożego oblicza, aż potem pokutuję, przepraszam mojego Pana. To dlaczego właśnie tak się dzieje? Tutaj apostoł Paweł daje nam pewną taką właśnie poradę i instrukcję. Przeczytajmy właśnie poniższe wersety od 4. Gdy się Chrystus, który jest życiem naszym, okaże, wtedy się i wy okażecie razem z Nim w chwale. Umartwiajcie tedy to, co w waszych członkach jest ziemskiego. Przeteczeństwo, nieczystość, namiętność, złą pożądliwość i chciwość, która jest bałwochwalstwem, z powodu których przychodzi gniew Boży. Niegdyś i wy postępowaliście podobnie, kiedy im się oddawaliście. Ale teraz odrzućcie i wy to wszystko. Gniew, zapalczywość, złość, bluźnierstwo i nieprzyzwoite słowa z ust waszych. Nie okłamujcie się nawzajem, skoro zewlekliście z siebie starego człowieka wraz z uczynkami jego, a przyoblekli nowego, który się odnawia ustawicznie ku poznaniu na obraz tego, który go stworzył. Tak rozumiem właśnie nasze życie i pewne rzeczy właśnie, o których wspomniałem, że czasem biorą nad nami górę. No to jest właśnie wtedy, kiedy my nie pilnujemy, nie stoimy na straży naszego serca i pozwalamy, aby różne rzeczy właśnie te zewnętrzne przyjmujemy, karmimy, one wpadają do naszego serca, później zaczyna to w nas dojrzewać i takie nasiona, później one zaczynają wydawać owoc. Dlatego tutaj apostoł Paweł pisze: umartwiajcie to, co w waszych członkach jest ziemskiego. O tej całej sferze tej takich nieczystości, pożądliwości tutaj mamy, ale też mamy o tych napisane o gniewie, zapalczywości, złości, bluźnierstwie, nieprzyzwoitych słowach. To jest to wszystko, nad czym my powinniśmy panować i sprawować kontrolę. Ale kiedy my pozwalamy sobie, aby właśnie wpadały do naszego serca, które jest swego rodzaju skarbnicą, różne złe rzeczy, to będzie co jakiś czas sobie rosło i zacznie wydawać owoc. Dlatego Biblia mówi: umartwiajcie. Ja bym tutaj właśnie podciągnął to pod ten krzyż, czyli żeby tą grzeszną naturę krzyżować, żeby te grzeszne pożądliwości krzyżować. To my musimy mieć troszeczkę też uruchomić swojej takiej, powiem, duchowej wyobraźni, żeby wiedzieć, co to znaczy właśnie krzyżować, co to znaczy umartwiać swoje grzeszne pożądliwości. Kiedy one przychodzą, kiedy zaczynamy się z nimi zmagać. Ja uważam, że każdy ma takie chwile i momenty, kiedy przychodzi mu walczyć ze różnymi pokuszeniami. To jest walka. To jest na początku właśnie walka i przeciwstawianie się. No i w zależności od tego, jak my żyjemy blisko Boga, jaką wartość ma dla nas Słowo Boże, ile tego Słowa w nas mieszka, to taką później podejmujemy decyzję. Jak się nakarmimy jakimś plugastwem, nieczystościami, no to niestety nie będziemy nawet mieli tej siły, żeby się temu przeciwstawić i żeby temu właśnie nie ulec. Więc mówi Słowo Boże, że ten krzyż jest potrzebny nam. To jest takie samozaparcie. On służy do takiej właśnie walki z samym sobą i do tego, żeby te różne grzeszne rzeczy po prostu na nim przybijać. I żeby one nie brały góry w naszym życiu. One może będą przychodzić w jakiś sposób, ale nie możemy dopuścić, aby się rozwijały. Jeszcze z listu do Galacjan chciałbym taki piękny werset. Ja ostatnio jestem pod ogromnym wrażeniem tego wersetu z 6 rozdziału listu do Galacjan, werset 14. Apostoł Paweł piękne słowa tutaj, piękne zapisał, swój sposób życia, styl swojego życia, coś, co jest naprawdę godne naśladowania przez każdego. I pisze tak, co zaś do mnie, niech mnie Bóg uchowa, abym miał się chlubić z czego innego, jak tylko z krzyża Pana naszego Jezusa Chrystusa, przez którego dla mnie świat jest ukrzyżowany, a ja dla świata. To ostatnie zdanie na mnie takie robi ogromne wrażenie, przez którego dla mnie świat jest ukrzyżowany, a ja dla świata. Kiedy jest piękny stan człowieka, piękny stan, do którego każdy z nas ma możliwość, aby dojść, żeby móc powiedzieć takie słowa. Dla mnie ten świat jest ukrzyżowany. On dla mnie nie ma znaczenia. On na mnie nie ma wpływu, on na mnie nie oddziaływuje. On jest dla mnie martwy. On jest dla mnie martwy. Ja nie jestem zainteresowany tym, co on oferuje. Dla mnie świat jest martwy, ale jeszcze druga rzecz, a ja jestem martwy dla świata, a ja jestem ukrzyżowany dla tego świata. Ten świat we mnie nie znajdzie żadnej wartości, nie będzie miał ze mnie żadnego pożytku. On nie będzie miał ze mnie żadnego pożytku, bo cała jego oferta, ona po prostu jest przeze mnie automatycznie odrzucona. Ani ja dla świata, ani świat ze mnie. Wiecie, coś pięknego po prostu, co bym chciał każdemu z nas życzyć i zachęcić do tego, abyśmy tak w swoim życiu, nad swoim stanem duchowym popracowali, żeby dojść do tego miejsca, żeby dojść do tego momentu, że dla mnie świat jest ukrzyżowany, a ja jestem ukrzyżowany dla świata, że on nic nie ma swojego we mnie. Także to zachęcam do tego, abyśmy sobie właśnie ten temat głęboko przemyśleli i zobaczyli, jak właśnie potrzeba nam tego samozaparcia, jak potrzeba nam nosić ten krzyż ze sobą, brać codziennie, aby być uczniem Jezusa Chrystusa, aby nie utracić tego statusu. Dźwigać krzyż codziennie, mówi Pan Jezus. To jest właśnie, to jest oczekiwanie naszego Pana. I trzecie znaczenie krzyża, które jeszcze chciałbym zaznaczyć, to jest to, co jest związane z odrzuceniem. To jest co jest związane z jakąś przykrością, z jakąś obrazą, przekleństwem, hańbą. O tym Słowo Boże mówi w liście do Galacjan, 3 rozdział, 13 werset jest napisane. Chrystus wykupił nas od przekleństwa zakonu, stawszy się za nas przekleństwem, gdyż napisano, przeklęty każdy, który zawisł na drzewie. Jest mowa tutaj o przekleństwie. Przekleństwie, które płynie z krzyża. No, tak jest postrzegane. No, to przekleństwo jest dla nas, my wiemy doskonale, błogosławieństwem. Stał się Pan Jezus za nas przekleństwem, aby nas wykupić. Ale napisane, przeklęty każdy, który zawisł na drzewie. Jeszcze jeden werset z listu do Hebrajczyków i zaraz powiem, co mam na myśli. 12 rozdział listu do Hebrajczyków i 2 werset, gdzie czytamy takie słowa. Patrząc na Jezusa, sprawcę i dokończyciela wiary, który zamiast doznać należytej mu radości, wycierpiał krzyż, nie bacząc na jego hańbę i usiadł na prawicy tronu Bożego. Zobaczmy, co krzyż niósł ze sobą. Mówi Słowo Boże, hańbę. Krzyż niósł ze sobą hańbę. Niósł ze sobą przekleństwo. Pan Jezus był tego świadomy i poszedł. Poszedł właśnie aż na krzyż, nie bacząc na jego hańbę. Nie doznał należytej mu radości, ale wycierpiał krzyż. Nie patrzył na jego hańbę. Pomyślmy teraz w naszym życiu, jak to czasem jest nas łatwo obrazić. Jak to czasem strasznie przeżywamy, że ktoś z nas się gdzieś naśmiewa, że ktoś coś nam gdzieś powiedział właśnie z powodu tego, że jesteśmy wierzącymi, z powodu tego, że inaczej postępujemy, że nie myślimy, że nie wyglądamy, że nie rozmawiamy, nie słuchamy, nie oglądamy tego, czym karmi się i czym żyje świat. I czasem jest tak, zwłaszcza w środowiskach nie tylko młodych, myślę, bo i w pracy przecież też tak niejednokrotnie bywa, że ludzie się odsuwają, mówią, o idzie ten świętoszek i taki i tak dalej. Różnie nazywają właśnie tych naszych wierzących braci czy siostry. No, jest to przykre. Jest to na pewno dla człowieka przykre, ale absolutnie nie powinniśmy właśnie się tym załamywać ani zniechęcać. A powinniśmy, tak jak mówi Słowo Boże, patrzeć na Jezusa, sprawcę i dokończyciela wiary. Po prostu iść w życiu i patrzeć na Niego. I pokonywać kolejne właśnie etapy. Kolejne szczeble naszego tego wzrostu duchowego. Pokonywać. To jest czasem droga, która prowadzi właśnie przez te różne trudności, których dzisiaj czytamy, o których mówił Pan Jezus. Który mówił o tych takich bliskich relacjach, które niejednokrotnie zostają zerwane właśnie z tego powodu, że ktoś chce żyć dla Jezusa i życie dla Jezusa jest dla Niego wszystkim. Jest ponad wszystkim, ponad wszelką wartością. Tutaj właśnie czytamy o krzyżu, który należy brać na siebie. Mówiliśmy o prześladowaniach, mówiliśmy o samozaparciu, ale też właśnie Słowo Boże mówi o tej właśnie hańbie, którą czasem przychodzi też właśnie i przeżyć i w jakiś sposób doświadczyć jakiegoś zniesławienia, oczernienia i tak dalej, i tak dalej. Także na to również powinniśmy być gotowi i tego również powinniśmy być jako uczniowie Pana Jezusa świadomi. I jeszcze na jedną rzecz zwrócę uwagę. Tak podejrzewałem, że nie uda mi się tego tematu zreferować, że to godzina czasu to jest tak naprawdę niewiele, ale to zostawmy i ja dokończę teraz ten jeden tylko punkt. A jak Pan Bóg dozwoli, to może jeszcze będzie taka sposobność. Jak nie, to wierzę, że Duch Święty czy bracia, którzy będą jeszcze dzielić się, to i te rzeczy i dużo więcej jeszcze dopowiedzą i omówią. Ale taka kolejna trudna lekcja, jeszcze jedna. Wybaczcie, o takich trudnych lekcjach dzisiaj mówimy, o których Pan Jezus mówi i nas troszeczkę stara się zniechęcić. No, zniechęcić w takim dobrym tego słowa znaczeniu. Zniechęcić po to, żebyśmy nabrali takiej pewności i takiego głębokiego przekonania. Panie, ja naprawdę chcę. Ja naprawdę chcę mimo wszystko. Dziękuję, że dajesz mi tą świadomość i zrozumienie. Pomimo wszystko chcę być Twoim uczniem. Nie chcę być tym, o którym mówisz, że się nie nadaje. Nie chcę być tym, o którym mówisz, że nie może być Twoim uczniem. Nie chcę być Twoim uczniem. Pomimo wszystko. I dałby Pan Bóg, abyśmy takie mieli dzisiaj przekonanie w naszych sercach, więc 14 rozdział, jeszcze wróćmy do Ewangelii Łukasza, tego fragmentu, w którym Pan Jezus odwrócił się i do tłumów mówił właśnie o tej nienawiści do najbliższych, gdzie mówił o dźwiganiu krzyża. Dalej rozwijał myśl, mówiąc o budowie wieży i tego, że człowiek powinien się zastanowić, który chce iść za Nim, że musi najpierw policzyć koszty, czy go stać na wykończenie, czy naprawdę jesteś zdecydowany i przekonany o tym głęboko, że chcesz być uczniem Jezusa Chrystusa, żeby potem się nie okazało, że będzie ktoś pośmiewiskiem dla innych, że tak właśnie zaczął, wspaniale budował i rozleciało się to wszystko. To Pan Jezus mówi, zastanów się, przelicz koszty, zobacz, przeanalizuj, czy na pewno chcesz być moim uczniem. I tutaj czytamy w 33 wersecie 14 rozdziału. Tak więc każdy z was, który się nie wyrzeknie wszystkiego, co ma, nie może być uczniem moim. Kolejna jakże twarda i niepopularna nauka. Każdy, kto się nie wyrzeknie wszystkiego, co ma, nie może być moim uczniem. Pan Jezus znowu mówi o tym, kto nie może być uczniem i stawia warunek. Jeśli człowiek się wszystkiego, co ma, nie wyrzeknie. Kontekst tego wymowa tego fragmentu, tego wersetu jest taka, że jest tutaj na pewno mowa o takich rzeczach materialnych, które człowiek, do których jest zazwyczaj bardzo mocno przywiązany. My pamiętamy doskonale historię tego bogatego człowieka, młodzieńca, który przyszedł do Pana Jezusa, który starał się wypełniać przepisy prawa, starał się wypełniać przykazania, ich w jakiś sposób literalnie trzymać, ale jego serce było związane, ono było uwiązane tym bogactwem. Po prostu nie mógł się w żaden sposób tego pozbyć. Pan Jezus spojrzał na nich z miłością i powiedział mu, rozdaj wszystko, rozdaj ubogim, sprzedaj wszystko, co masz, rozdaj ubogim, a potem przyjdź do mnie i naśladuj mnie. A potem przyjdź i chodź za mną, ale już bez tego wszystkiego. Po prostu przyjdź za mną. I odszedł ten młody człowiek zasmucony. To było dla niego wyzwanie, którego nie był w stanie podjąć. To było dla niego coś tak ogromnie wartościowego, jego chluba, jego życie, dorobek jego życia, że nie był w stanie tego zostawić. I tych słów, tej instrukcji, którą bezpośrednio od Pana Jezusa otrzymał, nie był w stanie tego zrobić. I mówi Słowo Boże, i odszedł zasmucony. Spotkanie z Jezusem wywołało smutek u niego. My mówimy, że zawsze wywołuje radość, prawda? Taką euforię, entuzjazm. No ale człowiek, który ma zamknięte serce, który jest związany, jak widzimy, właśnie różnymi rzeczami, to on tylko z czasem sprawia wrażenie takie, że on chce być, iść gdzieś z tym tłumem, ale kiedy tak się indywidualnie przyjrzysz, wejdziesz w ten, w życie takie osobiste danej osoby, czy swoje własne, to tak już wcale różowo-kolorowo nie wygląda, jak to wygląda w tłumie, kiedy to wszystko jest takie, da się wiele rzeczy po prostu ukryć. I tutaj Pan Jezus mówi, że jeśli człowiek się nie wyrzeknie wszystkiego, co ma, to nie może być jego uczniem. To znaczy, że mamy wszystko zostawić, sprzedać, nic nie robić, przestać uczyć się, pracować. Myślę, że nie w tym rzecz. Myślę, że tutaj przede wszystkim właśnie chodzi o nasze takie mentalne po prostu związanie czasem z tym rzeczy. Czasem i spotykam takich ludzi, myślę, że wy również spotykacie, których umysły są tylko zajęte tym, żeby zarabiać więcej, 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 więcej i więcej. Takich wierzących ludzi się spotyka. Niestety, to jest smutne, żeby mieć jeszcze więcej i więcej i więcej. A to, że na nabożeństwie się jest raz w tygodniu albo jeszcze rzadziej, to nie ma już znaczenia. No bo przecież trzeba mieć więcej, 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 więcej i jeszcze więcej. Bo jeszcze to jest do zarobienia, to do zrobienia, to do spłacenia, to jeszcze tu, to dzieciom trzeba pomóc, to tamtym, tamtym, wszystkim dookoła po prostu. A swoje duchowe życie staje się po prostu ruiną. Tutaj ja myślę, że nam należy w ten sposób przede wszystkim zrozumieć właśnie to słowo, żeby być gotowym do wyrzeczenia. Ja myślę, że jeśli ktoś ma faktycznie taki problem, że tak kocha swoją majętność, swoje bogactwo, to powinien zrobić tak, jak mówi Pan Jezus. To zostaw, to sprzedaj to wszystko i idź faktycznie i uwolnisz się od tego i idź za Jezusem. Ale ja myślę tutaj też właśnie w naszym takim rozumieniu, ja bym podkreślił, zaznaczył takie mentalne właśnie nasze czasem związanie z tym wszystkim po prostu. Taki mechanizm tego świata, który stara się przeniknąć umysły wierzących i nam zakodować, że my musimy, musimy, musimy. To wiecie, tak działa reklama, marketing, wszystko po prostu nakręcać. Musisz mieć nowsze, 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 lepsze i tak dalej, i tak dalej. To tutaj trzeba umieć postawić sobie po prostu w życiu granice. To jest jedno. A drugie, co bym podkreślił, to faktycznie też taka gotowość pozostawienia wszystkiego, gotowość na zmiany. Jeśli ja chcę być sługą Bożym, jeśli chcę iść za Jezusem Chrystusem, to Pan mnie w różne miejsca posyła, prawda? To znacie takie przypadki może ze swojego życia, świadectwa jakichś bliskich wam osób znanych, że czasem słyszymy ten Boży głos po prostu. Zostaw to, co masz i pójdź w to miejsce, w to albo to. Tam chcę ciebie widzieć, tam chcę cię używać, tam chcę ciebie postawić. To zobaczmy, jak człowiek powinien być właśnie wolny. Nie taki związany z tym swoim miejscem, ale posłuszny Bożemu głosowi temu, żeby właśnie móc realizować wolę Bożą w swoim życiu. Ja mam takiego znajomego właśnie, który się nawraca, który przeżywa taką wspaniałą radość z Bogiem, który praktycznie każdego dnia coś nowego, z takim entuzjazmem. I on prowadził firmę razem z kolegą. Jako świeccy ludzie się poznali, no i razem ten interes prowadzili w formie spółki. No kiedy on zaczął tak się nawracać i zostawiać różne rzeczy, no to ten stosunek jego kolegi do niego się ogromnie zmienił, diametralnie. To oni już razem nie wypili, to już razem nie poprzeklinali, nie porobili wielu rzeczy, które wcześniej robili. I on mu powiedział właśnie w ostatnim czasie, słuchaj, to my musimy się rozejść, to nie może tak być po prostu. I on do mnie dzwonił, rozmawiałem, ale mówi, wiesz co, mówi Jarek, ja mu to wszystko dał po prostu. Mi na tym w ogóle nie zależy. Przez jakiś czas, lata budował sobie po prostu coś. Bo wiesz co, jestem gotowy dzisiaj zostawić całkowicie wszystko. Po prostu zacząć całkowicie, totalnie od zera, nie? Bylebym tylko miał Jezusa. Bylebym tylko żył z Jezusem. To są słowa, które słyszałem i to parę tygodni temu, nie gdzieś, nie wiadomo jak. Faktycznie się rozeszli, faktycznie zaczął od zera. Ja nawet mogę pójść do pracy, gdzieś pracować, bo nie zależy mi na tym. Bylebym miał Jezusa i bylebym tego nie stracił. Nie? Także to zobaczcie, pokazuje taką praktyczną stronę właśnie tego, co znaczy taka gotowość do wyrzeczenia się i pozostawienia wszystkiego dla Jezusa. Z jednej strony tej materialnej, a z drugiej właśnie w służbie. I do tego chciałbym was zachęcić, do takiego właśnie otwarcie się na Boży głos, tego, żeby Pan Bóg mógł was w swoim dziele również używać. Coraz trudniej jest właśnie znaleźć takich pracowników Bożych, gotowych do poświęceń, gotowych do pewnego trudu, do niesienia dzieła właśnie Ewangelii, do niesienia Ewangelii, do pracy w tym dziele ewangelizacyjnym. Coraz trudniej jest. No a kto to ma, wiecie, robić, jak nie takie młode pokolenie przede wszystkim, które ma naprawdę i siłę, i zapał, entuzjazm, wspaniałe pomysły i naprawdę nieograniczone możliwości. Uważam, że ten ciężar przede wszystkim powinien właśnie spoczywać na młodych ludziach, łączonych z doświadczeniem osób oczywiście starszych. No ale to wymaga z kolei poświęcenia i opuszczenia czasem swojego właśnie domu, swojego tego gniazdka i ruszenia do pracy, ruszenia w teren. No my mamy, wiecie, no też często wśród braci czy sióstr no, są rodziny, prawda, mężowie, żony, dzieci, no ale żeby służyć Bogu, no to trzeba niestety pozostawić, nie na zawsze, ale na jakiś czas. Apostołowie kiedyś mieli takie pytanie do Pana Jezusa, co będziemy mieli za to? Myśmy wszystko opuścili, domy, no, zostawiliśmy wszystko i poszliśmy za Tobą. Tak kiedyś apostoł Piotr zapytał Pana Jezusa, co my w zamian mieć będziemy? Pan Jezus opowiedział, że nie ma takiego, który by opuścił dom, albo braci, albo siostry, matkę, albo ojca dla dzieci, albo dzieci, albo pola dla mnie i dla Ewangelii, który by nie otrzymał stokrotnie teraz w doczesnym życiu domów i braci, i sióstr, i matek, i dzieci, i pól, choć wśród prześladowań, a w nadchodzącym czasie żywota wiecznego. Chciałbym was zachęcić tymi słowami, żebyście byli też gotowi, jako uczniowie Pana Jezusa, do poświęceń. Do poświęcenia, tak jak byli gotowi apostołowie, tak jak oni faktycznie swoje domy pozostawili, swoje pola pozostawili to, co robili, ale właśnie, żeby iść, służyć, żyć dla Jezusa Chrystusa, przygotowywać się do tej służby, nieść tą Ewangelię. Potrzebny jest trud, potrzebne jest poświęcenie, potrzebne są właśnie Twoje ręce, Twoje nogi, Twoje usta, Twój umysł. Pan Bóg tego właśnie potrzebuje i chce używać. Ale jeśli my będziemy tak kurczowo się po prostu tego wszystkiego, co mamy, trzymali, to my nigdy nie zrobimy żadnego takiego właśnie kroku. Może tego Pan Bóg oczekuje od ciebie. Może nie zostawiania i sprzedawania wszystkiego, co masz. Może masz niewiele, nie masz co sprzedać jeszcze. Ale może takiego oderwania się po prostu i powiedzenia, Panie, oto jestem, użyj mnie dla swojej chwały. Także to też jest cecha ucznia, na którą chciałem zwrócić naszą uwagę. To może tyle, jeśli chodzi o te nasze rozważania dotyczące uczniostwa. W zasadzie, ja bym powiedział, akurat ta część dotyczyła tego, kto nie może być uczniem Jezusa, jakich cech uczeń Jezusa Chrystusa nie powinien posiadać, do czego powinien być gotowy i w jaki sposób otwarty na Boże działanie, no to również na ten temat Słowo Boże mówi. Chciałem, żebyśmy również tą społeczność zakończyli modlitwą, żebyśmy mieli taką chwilę i refleksji, i zastanowienia, i przemyślenia na ten temat, a jakim ja osobiście uczniem jestem, jakim ja jestem uczniem, czy nie jest tak czasem, że idę z tłumem, bo jest mi wygodnie się ukryć, nie mam żadnych zobowiązań, nikt nie ma w stosunku do mnie żadnych oczekiwań, po prostu sobie idę. Czy jednak noszę w swoim sercu taką gotowość? Czy noszę jednak taką gotowość właśnie oddania życia dla Jezusa, poświęcenia się dla Pana Jezusa, tego co mam, tego co Bóg mi dał, wykorzystania w dziele budowania Królestwa Bożego na tej ziemi? Czy mam w sobie taką gotowość, czy mam w sobie takie cechy, czy ich jeszcze nie mam? To miejmy ten czas, żeby o tym z Panem Jezusem porozmawiać. Jeśli czegoś nam brakuje, to nie jest, wiecie, już kompletny dramat. To, że mam się zamknąć w sobie i koniec, już nic nie da się zmienić. To po prostu przyjdź do Pana Jezusa, o tym powiedz, czego jesteś świadom, o swoich brakach i poproś, aby ci Pan Jezus po prostu pomógł je uzupełnić. Kto lepiej cię zrozumie? Kto lepiej ciebie wyposaży niż sam Mistrz, niż sam Pan i Zbawiciel? Popełniamy błędy w naszym życiu. Dlaczego popełniamy? No bo się ciągle uczymy. Także jak czasem nam w tej szkole właśnie w życiu, w tych naszych egzaminach życiowych, w tym naszym, tak jak użyłem tego sformułowania na początku, nasze laboratorium, coś nie wyjdzie. Nie załamujmy się tym. To też nie jest powód do tego, do załamania i do rezygnacji. Ale próbujmy z uporem kolejny raz i kolejny raz. To, co zrobiłeś źle, napraw. Przeproś za to Boga. Powiedz o tym, porozmawiaj, żałuj tego, że nie wykorzystałeś dobrze, nie wykonałeś dobrze instrukcji, nie przeczytałeś. Następnym razem skup się bardziej. Zwróć swoją uwagę, aby zrobić to właściwie. Ale nie załamuj się. To nie jest wcale koniec. To nie jest tragedia. żyjemy nadal. Pan Bóg ma swoją łaskę dla nas, także chciejmy z niej korzystać i przybliżać się do Pana Jezusa. Także proszę Was o powstanie. Chciałbym, abyśmy, tak jak wspomniałem, spędzili chwilę w modlitwie i żebyśmy tak przybliżyli się do Pana Jezusa, porozmawiali o tym temacie, o tym, co wcześniej słyszeliśmy, czy Jezus jest naszym mistrzem, czy On jest naszym Panem, czy On jest naszym nauczycielem, czy On jest naszym Zbawicielem, czy my naprawdę chcemy być Jego uczniami. A jeśli nie chcemy, mamy trudności, mamy opory, powiedzmy o tym Panu Jezusowi. Po prostu o tym Jemu powiedzmy. Jeśli by ktoś z Was potrzebował wsparcia w modlitwie, to jest oczywiście możliwość, aby podejść do przodu, aby uklęknąć. Są bracia na tym miejscu, podejdą i bracia Was będą wspierać i będzie cała społeczność za Wami się również modlić, aby ta Boża łaska do Was się przybliżała. Abyś mógł z tego miejsca odjechać radosny, szczęśliwy z tego faktu, że stałeś się uczniem Jezusa Chrystusa, że jesteś uczniem, że jesteś tym, na którego Pan Jezus może liczyć, którego chce w Twoim życiu używać. Także módlmy się, przychodźmy przed oblicze naszego cudownego Pana.